Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR. Przychodzi starzec do doktora.
Danuta Starzec, witam serdecznie słuchaczy radiowego poradnika medycznego i przedstawiam mojego gościa, panią Alinę Oszczędę, która zgodziła się opowiedzieć nam o swoich doświadczeniach z chorobą nowotworową.
Dzień dobry.
W jakiej pani jest teraz formie?
Wydaje mi się, że bardzo dobrej. Myślę, że nawet lepszej chyba niż przed chorobą.
Kiedy ta choroba się zaczęła?
Kwiecień 2019 była diagnoza. Ale można myśleć, że tak 2 lata, 3 lata wstecz.
A jak już się objawił, to jak pani przyjęła tę diagnozę?
Na początku to był straszny szok. Ale później tak sobie pomyślałam, że trzeba od dna zacząć. Więc no na pewno umrę. Tylko może nie jutro. No i wtedy było troszeczkę łatwiej odbić się, skoro już się pogodziłam z tym. Znaczy pogodziłam, powiedziałam sobie, że umrę. To teraz można coś zrobić, żeby tak się nie stało, żeby mnie to nie paraliżowało.
Jakim doświadczeniem była dla pani terapia?
Jeżeli chodzi o chemioterapię i radioterapię, przeszłam ją w miarę spokojnie. Nie było jakichś efektów ubocznych innych niż te zapowiadane, a te też nie były jakoś bardzo nasilone. Fakt, że ten cały okres był bardzo długi i chyba to było najbardziej wykańczające, że te dawki się kumulowały. Jeżeli się człowiek troszeczkę lepiej poczuł, to następna chemia i następna i następna.
Co było najtrudniejsze w tym czasie?
No lęk w sumie o dzieci, o ich kondycję psychiczną. W ciągu poprzednich 3 lat stracili ojca, babcię, dziadka, no i później się rozchorowałam ja. No i chciałabym im jak najbardziej oszczędzić tego przejścia, no ale byli dla mnie wielkim wsparciem.
A w jakim wieku dzieci?
No córka ma 30 lat, a syn 27. To są już dorośli ludzie, ale no potrzebują jednak rodziny, potrzebują mamy, taty.
Otwarcie pani powiedziała o swojej chorobie?
Tak, tak. Powiedziałam otwarcie od razu, jak tylko rozpoczęłam badania. Zresztą przed nimi się nic nie ukryje. Mamy taki kontakt codzienny, więc od razu wiedzieli, że jest coś nie tak. Wozili mnie na chemię, na zmianę. Pomagali, dzwonili, pytali, jak się czuję, przywozili różne soki. No, tak po całości, jak to w rodzinie. My nie mieszkamy razem, oni mieszkają już osobno oboje. No, syn mnie bardzo wspierał takim wisielczym poczuciem humoru. To było bardzo cenne. Córka bardziej stonowana jest.
Czy pani w tym czasie pracowała? Bo wiem, że teraz pani pracuje.
Tak, ja już pracuję. Nie, to byłoby w ogóle chyba niemożliwe technicznie, bo ja miałam chemię 16 cykli. Najpierw były co 2 tygodnie, później co tydzień. Więc zanim się pozbierałam po tej pierwszej, trzeba było iść już na drugą, więc technicznie nie mogłam pracować. Na pewno odporność też była dużo niższa. Percepcja, taki umysłowy stan, znaczy emocjonalny też, ale bardziej byłam taka przytępiona, jeżeli chodzi o umysł. Ja mieszkam z mamą i ona mi gotowała, bo inaczej to bym chyba nie dała rady.
Pani Alino, poinformowała, podzieliła się pani tą trudną wiadomością o chorobie z przyjaciółmi, ze znajomymi.
Ależ oczywiście, że tak. Wszyscy od razu wiedzieli. Przy drugiej chemii wyszły mi włosy, więc syn zabrał mnie do fryzjera, zresztą na moją prośbę, i ogolił mnie na łyso. Sam też był. Akurat w tym okresie też nie miał włosów, ale to był jego wybór. Zrobiliśmy sobie zdjęcie i od razu poszło na Facebooka. Ja miałam wybór, bo mogłam skorzystać z takiego czepka chłodzącego, który mi został zaproponowany zaraz przed pierwszą chemią. I w tym momencie, jak moja córka powiedziała, że tak, ja powiedziałam, że nie. I nie zgodziłam się na ten czepek, ponieważ uważałam, że to jest zbyt obciążające. To bardzo długo trwa. Sama chemia z czepkiem prawie 7 godzin. Uważałam, że to mi nie jest potrzebne.
Nosiła pani peruczkę?
Tak. Nawet ją sobie przycięłam, że wyglądała jak cięta przez dziecko. Wolałam jednak chustę. Perukę zakładałam, jak szłam gdzieś do urzędu. Ale była o tyle właśnie pięknie przystrzyżona, że nawet pani doktor się na to złapała. Mówi, jak pani włosy odrosły. Ja nie chodziłam z gołą głową, bo mi po prostu było zimno. Zresztą wystarczyło to, że nie miałam brwi, rzęs. że miałam chustę na głowie, ale jakby te wizualne elementy zupełnie no nie działały na mnie jakoś tak paraliżująco. A wszyscy, których spotkałam, mówią, ale uśmiech masz ten sam. Ja mówię, no bo nic się nie zmieniło.
Bywa tak, że w takich trudnych doświadczeniach nasi bliscy znajomi też są obezwładnieni pewnego rodzaju lękiem. Nie wiedzą, o czym rozmawiać, o co pytać, czy to nie jest zbyt nachalne.
Prawda, ludzie nie wiedzą, jak rozmawiać z osobami, którym ktoś umarł, czy jest ciężko chory. Tylko moja przyjaciółka jedna z pracy nie dzwoniła do mnie przez ten cały czas leczenia. Zapytałam ją o to, no ja nie chciałam ci przeszkadzać. Nie chciałam ci opowiadać o swoich rzeczach, bo masz swoich kłopotów więcej. Ale cała reszta jakoś, nie wiem, może to jest też kwestia relacji wcześniejszych, przed chorobą. Wszyscy wiedzą, że jestem otwarta, pogodna.
O czym powinny być te rozmowy? Zaczynać zawsze od pytania, jak się czujesz?
Nie, o wszystkim. O bzdurach, ploteczki, jakieś nawet swoje problemy. Ja myślę, że to jak człowiek się czuje, to wyjdzie w rozmowie. I osoba chora sama będzie chciała powiedzieć, że coś ją boli ewentualnie. No rozmowy powinny być zupełnie normalne.
Co pani pomagało w tym okresie, tym najtrudniejszym?
Książki. Książki. Ja bardzo lubię czytać. Lubię robić na szydełku. Zajęłam się swoimi rzeczami, jakby takimi... Ja lubię być sama, więc to też nie było dla mnie jakoś bardzo obciążające, że ja jestem sama, że nie mogę się spotykać z ludźmi, bo mogą mnie czymś zarazić, bądź też jestem zbyt osłabiona. Ale my mamy dużą rodzinę i wszyscy przyjeżdżali do nas ciągle do ogródka, więc kontakt z całą rodziną, ze wszystkimi był ciągły. I ta izolacja chwilowa, kiedy ja byłam sama i czytałam sobie, to też nie była taka uciążliwa.
Tu postawimy kropkę. Ale tylko na chwilę. I po przerwie wrócimy do tej rozmowy.